Witajcie. Dzisiejszy odcinek będzie bardziej rozwojowy i może być pomocny dla ludzi, którzy posiadają pewien specyficzny, nierzadko ukryty pogląd na życie i swoje możliwości w nim. Opowiem o mentalności ofiary. Jest to temat ważny z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że mając wiedzę, możesz rozpoznać takie schematy u siebie i coś z tym zrobić, aby ruszyć z miejsca i przestać przybierać taką postawę. Z drugiej zaś strony bardzo możliwe, że rozpoznasz to u swojej partnerki, ponieważ jest to dość często występujący schemat w przypadku Damaged Goods. Zapraszam. Mentalność ofiary to sposób myślenia o sobie jako o osobie, której życie przydarza się. Jest ona niejako jedynie aktorem i to w dodatku raczej statystą niż postacią pierwszoplanową w filmie pod tytułem Własne życie. Autentyczna mentalność ofiary charakteryzuje się przede wszystkim biernością, czyli brakiem własnej inicjatywy, która w ostatecznym rozrachunku przekłada się na brak proaktywnego działania. Osoby, które wykazują taką mentalność, zdają się być w sytuacji biernego podróżowania przez swoje życie, bardziej w roli pasażera, a nie kierowcy. Nie decydują, którą drogą pojadą, tak jak w autobusie pasażer nie decyduje, jaką trasą pojedzie autobus. O tym decyduje ktoś inny, kierowca. W tym sensie ofiara nie widzi nawet możliwości swojej sprawczości, swojego wpływu na jakiś, nawet niewielki obszar życia. Co jest oczywiście nieprawdą, ale taki program najczęściej podświadomy funkcjonuje już w jej umyśle, a zachowania są jedynie jego wynikiem. Na głębszym poziomie osoby z tą mentalnością nie zauważają w sobie sprawczości, czyli możliwości wpływania na swój los poprzez permanentne, nakierowane na cel działanie. Osobną kwestią jest to, skąd ten brak sprawczości się wziął. Najczęściej jest to wynik odpowiedniego kształtowania postawy na etapie dorastania, ponieważ przypominam, że najwięcej nieświadomych postaw człowiek uzyskuje w procesie wychowania, właśnie jako dziecko, a później trzeba to odkręcać, jeśli chce się innych niż wyuczone efektów. Mentalność ofiary może być wynikiem nadopiekuńczych lub wręcz toksycznych rodziców, którzy poprzez swoje zachowanie kształtują taką postawę u dzieci. Przykładem jest tutaj na przykład narcystycznie zaburzona matka, która ma duże szanse na wykształcenie takiej postawy u swojego dziecka. Tak samo jak nadopiekuńczy rodzic, który robi wszystko za dziecko. Mimo, że intencje w tym przypadku są szlachetne, to efekt jest niestety negatywny. Takie trzymanie pod kloszem w rezultacie powoduje, że dziecko nie uczy się radzenia z przeciwnościami losu, ponieważ tak naprawdę nie musi, bo ktoś inny, rodzic, rozwiązywał problemy za nie. Wtedy nawet niewielka niedogodność lub trudność powodowała, że rodzic podejmował działania i tym samym wyręczał dziecko, a w dłuższym terminie wyrabiał przez to szkodliwy w przyszłości nawyk. Krótkoterminowo może nawet wydawało się to być dobrym rozwiązaniem, szczególnie, że mogło ograniczyć czas takiego rodzica, ale właśnie nie uczyło poszukiwania samodzielnych rozwiązań i działania pomimo braku natychmiastowych sukcesów, czyli w warunkach odroczonej gratyfikacji. W kontaktach z innymi ludźmi będzie można zauważyć, że od takiej osoby będzie bił swoistego rodzaju niedasizm, imposybilizm. Jak to mówię, takie osoby znajdą problem na każde rozwiązanie, jakie zostanie im zaproponowane. W pewnym sensie rozmowy z nimi, szczególnie te nakierowane na jakąś zmianę, konstruktywne działanie, będą bardzo wyczerpujące. Szczególnie jeśli będziesz chciał im autentycznie pomóc. Ponieważ spotkasz się z bardzo twardym oporem z ich strony, co będzie cię drenowało z energii. Pamiętaj, że taki mindset z zewnątrz, bez chęci współpracy lub po prostu bez autentycznej chęci zmiany, poprawienia czegoś w życiu, jest u takiej osoby w zasadzie niemożliwy do zmiany. Wtedy trzeba poczekać, aż taka osoba przerobi na własnej skórze to, o czym mówiłem w odcinku numer 5. Da się na nią wpływać, ale nie o tym w tym momencie mówię. Chodzi mi o jej autentyczną refleksję nad swoim zachowaniem i potrzebną energię, która musi być włożona w próby zmiany, najczęściej nawykowego działania. Mówiłem kiedyś, że da się doprowadzić konia do wodopoju, ale nie da się go zmusić, aby pił. Teraz posłużę się inną metaforą, tym razem w formie żartu. Ilu potrzeba psychologów, aby zmienić żarówkę? Żarówka musi najpierw chcieć dać się zmienić. I podobnie jest tutaj. Zmiana swoich zachowań jest prosta, lecz w praktyce mamy do czynienia z podświadomymi i mocno zakorzenionymi nawykami, które odpalają automatyczne strategie działania w określonych sytuacjach, no i ten niedasizm. Mentalność ofiary jest właśnie taką automatyczną strategią, która też, nie miej wątpliwości, przynosi takiej osobie pewne korzyści. Bo gdyby ich nie przynosiła, czyli mówiąc inaczej, gdyby nie było zysku z takiego zachowania, to nie stosowałaby jej. Mimo, że na pierwszy rzut oka ta korzyść może nie być zauważalna lub oczywista. Zmiana, aby w ogóle była możliwa, musi być poprzedzona zauważeniem występowania tego mechanizmu u siebie. Dlatego po raz kolejny powtórzę. Poznaj siebie, gdyż to poznanie może właśnie pomóc w zidentyfikowaniu takiego schematu, jeśli działa u ciebie. Dlatego musisz wiedzieć. Bez świadomości tego mechanizmu lub nawet samej wiedzy, że może jakiś element takiej mentalności ofiary jest obecny w twoim działaniu, praktycznie nie da się z tym nic zrobić. Kolejny aspekt dzisiejszego tematu jest taki, że ta mentalność może nie objawiać się we wszystkich obszarach życia, a jedynie w wybranych. Wszystko zależy właśnie od tego, jakie programy, w jakich sytuacjach, aspektach i kontekstach zostały w człowieka wtłoczone, czyli zaprogramowane, gdy jeszcze nie miał nad tym kontroli. Taka totalna niemoc nie zdarza się często. Raczej w wybranych sferach życia. Na przykład w kontekście relacyjnym. Brak sprawczości, brak decyzyjności najczęściej będzie się wiązał z jakąś formą lęku. Może przed samotnością, może przed utratą przyjemności, może przed konfliktem. Taki mindset może także długotrwałym warunkowaniem, czyli tresurą, zostać wtłoczony do psychiki. A jeżeli dodacie do tego w redpillowym kontekście koszty związane z formalnym zakończeniem małżeństwa, to w obecnym systemie, jeżeli kogoś nie stać na rozwód, nie ma odwagi lub nie cierpi wystarczająco, aby coś zmienić, to położenie po sobie uszu i przełykanie gorzkiego żalu jest niekiedy jedyną wyobrażalną opcją, co z czasem powoduje właśnie wyuczoną bezradność i w rezultacie mentalność ofiary. Złamanie schematu myślowego, który jest tematem dzisiejszego odcinka, w gruncie rzeczy sprowadza się do podjęcia decyzji, że mam moc wpływania na rzeczywistość. Mam moc i podejmuję działania. Mogę i zrobię. Krok po kroku, aż do celu. Do autentycznego uwierzenia w to, że mogę coś zmienić. Zrobić inaczej niż do tej pory. Mentalność ofiary najczęściej jest wtłoczonym i wielokrotnie powtarzanym zachowaniem, które z czasem staje się przekonaniem, które następnie staje się częścią osobowości. Dokładnie z tego powodu funkcjonuje powiedzenie, że nawyk jest drugą naturą człowieka. Teraz przejdźmy dalej. Ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego ludzie wchodzą w taki mental oraz dlaczego w nim tkwią. Dzieje się tak, ponieważ pozornie jest to wygodne miejsce, a bycie ofiarą posiada pewne korzyści i to właśnie one sprawiają, że w cudzysłowie opłaca się takie zachowanie. Przynajmniej w krótkim terminie. W pewnym sensie ta postawa daje ukojenie, a więc jest zyskiem. Jest też, tak jak mówimy, wygodną społeczną wymówką. Umysł ma tendencję do szukania wydarzeń, które potwierdzają posiadane już przekonania. Dlatego istnieje i działa błąd poznawczy o nazwie efekt potwierdzenia. Odpowiadają za to omawiane wcześniej filtry percepcyjne, które filtrują doświadczenia i dopuszczają do świadomości te rzeczy i wydarzenia, potwierdzające już istniejący obraz świata, a ignorują niekiedy całkowicie to, co jest z tymi przekonaniami w sprzeczności. W ten sposób automatycznie niwelują dysonans poznawczy. Jeżeli chcesz samodzielnie zgłębić temat, to poszukaj frazy układ siatkowaty pobudzający. W skrócie i z angielskiego RAS – Reticular Activating System. Osoba z takimi przekonaniami ofiary często nie będzie już nawet zauważać swoich schematów działań, ponieważ jest to coś, co funkcjonuje u niej od lat i działa już na poziomie nieświadomej kompetencji, czyli nawet nie wie, że tak robi, że taki program działa u niej. Przywykła do tego, jest to jej normą, częścią jej, częścią osobowości. Wspomniałem przed chwilą, że bycie ofiarą jest w pewnym sensie wygodne. Teraz wytłumaczę dlaczego. Ofiara to z definicji osoba, która nie miała wpływu na wydarzenie, które ją spotkało, a zatem nie ponosi za nie odpowiedzialności. To jedna ze słownikowych definicji, co jest wygodną pozycją do bycia w społeczeństwie, ponieważ zawsze znajdzie się ktoś, a w praktyce dość dużo osób, które będą nawet w jakiś symboliczny sposób próbowały wesprzeć ofiarę, nieść jej pomoc, jak miłościwy Samarytanin. Poświęcą jej uwagę, atencję, co już samo w sobie może być korzyścią. Oczywiście w kontekście tematyki kanału przewagę w tym otrzymywaniu społecznego wsparcia mają panie, ponieważ szczególnie dla mężczyzn czymś naturalnym i odruchowym jest niesienie pomocy, tak zwanej słabej płci. W tym kontekście feministki Schrödingera zręcznie żonglują pozycją, jaką chcą przybierać. Gdy jest to wygodne, przedstawiają się jako silne i niezależne, żeby nawet za kilka chwil, gdy będzie to korzystne, przybrać pozycję ofiary. Zwróć uwagę, że właśnie na tym mechanizmie współczucia i przesuwania granic przesunięte zostało okno Overtona. Biedne feministki potrzebują pomocy, aby chwilę później pluć już jadem i mizoandrią. Dlatego musisz wiedzieć. Mentalność ofiary charakteryzuje pasywność, co pozwala obwiniać innych za swoje działanie lub ich brak. A to też jest bardzo wygodna wymówka, która staje się następnie podstawą klasycznej racjonalizacji. Przykładem takiego schematu są stwierdzenia, że wszyscy mają lepiej, że taka ofiara ma najgorzej na świecie. W dodatku nikt jej nie rozumie. Nie rozumie tego, przez co przechodzi i co czuje. Oczywiście, szczegóły są faktycznie dopasowane do osoby, ale pojawia się tam pewien powtarzalny element. Jest nim występowanie w opowieściach właśnie elementów, które pokazują, jak to jest ciężko takiej osobie. Jakby inni mieli lekko. Takie bardzo często powtarzane historyjki służą z jednej strony podtrzymaniu wykreowanego obrazu.
As we wrap up 2025, one thing's clear. Uncertainty isn't temporary, it's the world we live in now. Noble Gold Investments helps Americans protect what they've built with real gold and silver, holding value when everything else feels uncertain. Visit noblegoldinvestments.com and take your first step toward a safe future. This holiday season, when you open up a qualified account, you'll receive 10 one-ounce commemorative silver holiday coins. Visit Noble Gold. Today.
Past performance may not be indicative of future results. Investing in precious metals, including gold, involves risks. Consult with your tax attorney or financial professional before making an investment decision.
Many supplements on the market are hard to absorb or packed with fillers. But that's not the case with Quiksilver Scientific. Quiksilver Scientific is a U.S.-based company that manufactures advanced liposomal supplements, making nutrients easier for your body to absorb and put to work quickly. Made in Colorado in an NSF GMP certified facility and rigorously tested, this is science first supplementation. After adding ultravitamin into my routine, recovery feels faster and I don't hit that midday crash anymore. Trusted worldwide for supplements that truly make a difference in performance, resilience, and well-being. Quiksilver Scientific makes advanced liposomal supplements so you can actually feel the difference. Energy, focus, calm, recovery. Get 10% off plus free shipping at tryqs.com/podcast. That's tryqs.com/podcast. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.
Uznaniu siebie jako ofiary, czyli właśnie tej tożsamości, oraz uzyskaniu wspomnianej atencji. co, jeśli się zastanowisz, jest głównym modus operandi wojującego i nie tylko feminizmu. Ciągłe opowiadanie, jak to panie miały źle, no i nadal mają źle, bo nie mogą poddać się aborcji na życzenie. A wstrzemięźliwość i podejmowanie racjonalnych i mądrych wyborów to oczywiście opresja, no i nadal są ofiarami. To tak tylko na marginesie. Przypomnę, że pojawia się problem, gdybyś jako mężczyzna chciał stosować taką taktykę. Ewolucyjny imperatyw stawiania kobiet na piedestale ze względu na możliwość wydawania na świat potomstwa powoduje, że jako mężczyzna zostaniesz bardzo szybko uznany za słabego lub wyszydzony i tym samym nie uzyskasz takiego wsparcia jak kobieta. Więc przypominam, że mimo wszystko mentalność ofiary u mężczyzn dużo szybciej będzie przez społeczeństwo uznana jako miganie się od pracy, działania i raczej nie spotka się ze zrozumieniem czy współczuciem. A bardziej prawdopodobne, że z inwektywami w stylu leser, przegryw czy incel. To a propos podwójnych standardów, więc niezmiennie polecam poznawać siebie i działać, aby złamać schemat mentalności ofiary i w rezultacie z niej wyjść, lub przynajmniej nie być przez nią sparaliżowany. Osoba z tą mentalnością skupia się na tym, czego nie ma, na brakach, czym podtrzymuje swoją bajkę, że nie jest jeszcze wystarczająca, aby wykonać jakikolwiek pierwszy krok. To jest właśnie ten niedasizm. Przykładów jest wiele. Niech będzie nim ten. Ponieważ nie mam 180 cm wzrostu i sześciopaka na brzuchu, to nic nie jestem w stanie zmienić w sobie, aby stać się bardziej ciekawym i interesującym mężczyzną. To jest właśnie skupienie się na brakach, które następnie będą wykorzystywane jako usprawiedliwienie się przed podjęciem działania. Dodatkowo w takich opowieściach charakterystyczne jest wyolbrzymienie sytuacji lub przesada w argumentach. Często będą występowały wielkie kwantyfikatory. Nic się nie da, nigdy nie wyjdzie, zawsze się nie udaje itd. Z punktu widzenia czerwonych flag w związku, partnerka z mentalnością ofiary nie będzie skora do autorefleksji, do autentycznego przyjrzenia się sobie, ponieważ to groziłoby przyjrzeniu się wewnętrznemu dialogowi i w rezultacie zniszczeniu mentalnej iluzji, co z kolei mogłoby prowadzić do utraty części osobowości, właśnie tej tożsamości ofiary, a zatem będzie prawdopodobnie wypierane po to, aby utrzymać dotychczasowy obraz siebie, swojej persony, swojej maski, ponieważ to jest znajome i bezpieczne. Zmiana tego elementu wymuszałaby wzięcie odpowiedzialności za siebie, za działania oraz uczenie się życia na nowo, sposobów radzenia sobie z nim, już z aktywnej pozycji, co musi generować podświadomy lęk przed nieznanym. Dlatego zmiana jest trudna, bo umysł, szczególnie podświadomy, lubi trzymać się nawyków, które zna i które działają. Nie muszą dawać spektakularnych efektów, ale jeśli są działające na tyle, że da się przeżyć, to już jest wystarczający dowód, że taka strategia postępowania działa. Krótkoterminowo, ale działa. Rozpoznasz to również dlatego, że takie osoby uwielbiają używać zwrotów spróbuję, postaram się, chcę, ponieważ to bezpieczne. Zawsze będzie mogła później powiedzieć, powołać się, że przecież powiedziała, że chciała. Mocne, kategoryczne stwierdzenie zrobię, będę, wykonam wiąże się z wzięciem odpowiedzialności. A jak już mówiłem, u takich osób jest ono bardzo trudne, bo trzeba dowieść temat, wywiązać się z obietnicy lub zobowiązania. A tak nie trzeba będzie nawet się męczyć, gdyż zostawiona została wstępnie słowna furtka wyjścia z twarzą sytuacji. W relacyjnym kontekście przykładem takiej pozostawionej furtki, na przykład przy nowo poznanej osobie, jest odpowiedź na zaproszenie na kawę. Spróbuję znaleźć czas, a nie na przykład OK, sobota, godzina 11. Pierwsze to mglista odpowiedź. Niedopowiedzenie, które można odebrać jako złudną nadzieję. Druga natomiast to konkret, solidne zobowiązanie, które wiąże się mimo wszystko z konsekwencjami. Przypuszczająca odpowiedź jest bezpieczna, ponieważ zawsze będzie mogła później powołać się, że przecież powiedziała, że chce. I po tym stwierdzeniu padnie słowo klucz. Ale. Chciałam, ale. Tu wstaw cokolwiek. Zły świat nie pozwolił, chomik złamał nogę. Intencje miałam dobre i na tym się skup, a nie na tym, że nie zrobiłam. Znowu, raz na jakiś czas każdemu może coś wypaść, ale powtarzalny schemat zachowań nie jest przypadkiem. Dlatego musisz wiedzieć, na jakie elementy zwracać uwagę. W przypadku pań, ale nie tylko, z wygraną taką mentalnością ofiary, wszelkie niepowodzenia lub niedotrzymane słowa będą tłumaczone winą innych osób lub okoliczności zewnętrznych, jak już pewnie się domyślacie, rzecz jasna, leżących poza jej kontrolą i sprawczością, co będzie stanowiło świetną i na początku nawet wiarygodną wymówkę. Jak mówiłem, to komfortowa pozycja do przebywania, lecz ofiara tak naprawdę nie chce pomocy. Status ofiary pozwala na tak zwane ojojanie, a ponieważ niegrzecznie jest krytykować kogoś pokrzywdzonego przez los, więc też mało kto powie takiej osobie: weź się w garść i zacznij coś robić, a nie tylko się użalasz i liczysz, że ktoś inny zrobi za ciebie pracę. W redpillowym kontekście panowie w relacjach mogą zauważyć, że po okresie demo czasem z partnerki wyjdzie właśnie taka tożsamość lub po prostu zagrywka pod tytułem: ojojoj, biedna ja, nie dam rady, musisz mi pomóc, mój ty rycerzu. Czym możliwe, że będziesz powoli, lecz skutecznie i metodycznie wkręcany w coraz to nowe obowiązki. Kosztem twojego czasu i energii. Dlatego dawaj tyle, ile dostajesz, nie jest tylko czczym gadaniem. Przypominam o tym, ponieważ pozycja ofiary może być i często jest wykorzystywana do łatwiejszej manipulacji, postrzeganiem swojej osoby, przez co wpływa się na ciebie. Jeżeli zidentyfikowałeś takie schematy postępowania u siebie, to czas powiedzieć, co można z tym zrobić. Na poziomie mentalnym trzeba przyjąć do wiadomości, że jest to wyuczony i podświadomy schemat. Zauważenie towarzyszącej temu schematowi emocji, na przykład niepokoju lub strachu, następnie wzięcie odpowiedzialności za swoje czyny, czyli zrozumienie, że działania mają swój efekt. Zresztą brak działań też będzie miał efekt. A następnie zrobienie czegoś inaczej niż do tej pory. Podjęcie działania pomimo tego, że coś w środku będzie podpowiadało, że to złe, niebezpieczne, nieznane. Kluczowe jest zrozumienie, że to, kim jestem, nie oznacza tego, co robię. To bardzo ważne, ponieważ ze względu na mechanizmy psychiki, bez pracy nad sobą trudno jest od razu zmienić osobowość. Natomiast działanie, w szczególności inne działanie, jest już możliwe do zmiany od razu. Dlatego, że działanie, zrobienie jest czynnością, a nie osobowością. W ten sposób zapoczątkowanie innego zachowania jest mentalnym złamaniem dotychczasowego schematu. Powtórzone wystarczająco dużo razy ma szansę nadpisać stary nawyk. Repetitio est mater studiorum. Przypominam, bo to ważne. Zachowanie się w inny niż do tej pory nawykowy sposób, ponieważ będzie obce, będzie generowało nieprzyjemne odczucia, bo to naturalna reakcja na nieznane. Działanie pomimo tej nieprzyjemnej niepewności jest właśnie wychodzeniem ze strefy komfortu, czyli tego, co do tej pory wielokrotnie powtarzaliśmy i co tym samym ma z góry przewidywalny i oparty na własnym doświadczeniu powtarzalny i bezpieczny wynik. Inne działanie to inny schemat, a więc i inny efekt, więc powtórzę, nic się nie zmieni, dopóki czegoś nie zmienisz. I z tego samego powodu ostrzegałem, że ciężko jest pomóc komuś, kto tej pomocy z różnych powodów nie chce. I żebyś nie bawił się w terapeutę i zbawiciela uszkodzonej kobiety. Ponieważ niestety, zmiana to jedynie jej odpowiedzialność. Ponieważ tylko ona może to zrobić. Podsumowując, przybywanie z kimś o mentalności ofiary jest niezwykle męczące, ponieważ drenuje z energii. Ciągłe pomaganie, ciągłe ratowanie z opresji po prostu jest kosztowne dla wybawiciela. A z czasem, gdy oczywiste staną się podwójne standardy takiej osoby, zacznie rodzić się poczucie niesprawiedliwości czy nawet wykorzystania, co na dłuższą metę będzie wręcz toksyczne i na pewno to zauważysz, ponieważ nie będzie to nic przyjemnego. W tym przypadku doskonale sprawdza się to, co już mówiłem, czyli nic się nie zmieni, dopóki czegoś nie zmienisz. Tylko osoba z taką mentalnością tak naprawdę nie chce nic zmienić i pamiętaj o tym. Można wyjść z tego stanu samemu, można także skorzystać z pomocy kogoś, kto pozwoli zauważyć i zrozumieć mechanizmy i znaczenie tych automatyzmów. Może być to psycholog, coach, trener. Hipnoza jest też działaniem, które pozwala w szybki sposób zmienić swoje programy czy przekonania. Wyjście z tej mentalności ofiary nie oznacza, że od razu zrealizowane zostaną najbardziej ambitne cele. Czyli na przykład, że tak zwany przegryw w 15 minut po podjęciu decyzji automatycznie będzie spotykał się z najbardziej atrakcyjnymi kobietami. Ale z całą pewnością możliwe jest, po wykonaniu przez niego pracy, zbudowania siebie jako mężczyzny, znalezienie kobiety. Warunkiem koniecznym jest, jak zawsze, podjęcie realnego działania w kierunku celu. Nie ma dróg na skróty, nie ma też możliwości uniknięcia tej nieprzyjemności. Życie to nie social media, gdzie wszystko jest kolorowe i piękne.
Zrobiło się nostalgicznie, wszyscy chcieli kolorowo i ślicznie, ale 90's rap nagle wpadł na imprezę.
Działanie jest kosztowne, okupione ryzykiem niepowodzenia, ale nic nie robienie ma gwarancję niepowodzenia. Póki co to mężczyzna jest obarczony dowodem sprawczości, dlatego nie możesz zbyt długo płakać w kącie, ponieważ to nie daje wymiernych rezultatów w życiu. Praca z mentalnością, w tym ta poruszona w dzisiejszym odcinku, to praca z własnymi przekonaniami lub na jeszcze głębszym poziomie praca z własną tożsamością. Te dwie składowe są fundamentalne dla nawykowych i automatycznych zachowań, dlatego to poznaj siebie jest tak ważne. Dodatkowo ich rozpoznanie i ewentualna zmiana jest potrzebna, jeśli chcesz mieć inne niż do tej pory efekty, a nie masz wystarczającego samozaparcia, by wykonać odpowiednią ilość działań prowadzących do celu. Wtedy poprawienie wewnętrznej gry, tak zwanej inner game, sprowadza się do właśnie pracy ze swoją mentalnością, do czego niezmiernie i nieustannie zachęcam, ponieważ programowanie i utrwalanie niekoniecznie pożytecznych dla mężczyzn wzorców i tak odbywa się każdego dnia, a w większości jest niewidoczna. Dlatego musisz wiedzieć. Ciąg dalszy nastąpi.